na zegarze 6,5 minuty po godzinie 19 na antenę Radia Poznań i powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco za realizatorską konsoletą Łukaszy Kurzawski, a studio
Wojciech Bernard
i Krzysztof Rytajczak. I tak będzie do 19.45, kiedy zaprosimy na koszykarski magazyn Rzut za 3, ale wcześniej będzie o sporcie motocyklowym, o sporcie jeździeckim, o tenisie, a także o judo i nie zabraknie mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Sportowa niedziela, 24 dzień listopada, najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie właśnie teraz.
Polscy koszykarze stoją przed szansą wygrania z Estonią na wyjeździe w kolejnym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy 2025 roku. W dobiegającym końca meczu w Tallinie biało-czerwoni bowiem prowadzą 87-83. Z kolei nasze piłkarki ręczne przegrały w Lund ze Szwecją 27-28 w rewanżowym meczu towarzyskim tych drużyn, który był ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającymi się w czwartek Mistrzostwami Europy. Holender Max Verstappen z Red Bulla zapewnił sobie czwarty z rzędu tytuł Mistrza Świata Formuły 1. Zdecydowały o tym wyniki Grand Prix Las Vegas 22 rundy cyklu, w której Verstappen zajął piąte miejsce. Zwyciężył Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Paweł Wąsek był 23, Aleksander zniszczył 25, Kamil Stoch 28 w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer. Wygrał Austriak Jan Herl, do drugiej serii nie awansowali Dawid Kubacki oraz Maciej Kot. Z kolei Francuz Clément Noël w austriackim Gurgl po raz drugi z rzędu wygrał w tym sezonie slalom alpejskiego Pucharu Świata. Tutaj Polacy nie startowali. Na piłkarskich boiskach Ekstraklasy dziś trzy spotkania w zakończonych już meczach. Remiak przegrał ze Stalą Mielec 1-2. Raków Częstochowa zremisował z Koroną Kielce 1-1. Trwa spotkanie w Zabrzu, gdzie Górnik remisuje na kwadrans przed końcem z Piastem Gliwice 0-0. W pierwszej lidze piłkarskiej Warta Poznań wygrała dziś w ważnym meczu w Grodzisku Wielkopolskim z Pogonią Siedlce 2-1. Natomiast w Ekstraklasie Szczypiornistów Rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski pokonał Górnika Zabrze 32-30.
Na zegarze 8,5 minuty po godzinie 19. Muzycznie drugą godzinę audycji w sportowym rytmie zaczynamy wspólnie z Duran Duran, a później już sportem motocyklowym. Motocyklowy sezon 2024 z perspektywy zawodników Automobilklubu Wielkopolski. Jacek Malik ocenia. Jacku, rok dobry. Pamiętam, jak rozmawialiśmy u progu sezonu, były oczywiście plany, nadzieje, udało się większość zrealizować?
Niestety nie. Ten sezon był tragiczny pod tym względem, jeśli chodzi o przygotowania, o jakieś korelacje zamierzeń z efektami, ale wyniki wbrew pozorom są fantastyczne, bo bardzo wielu zawodników Automobilklubu Wielkopolski zdobyło tytuły Mistrza Polski. No, zarówno mój syn Mateusz, zarówno ja, także Oskar Kalich w klasie Superstock 600 i kto tam jeszcze mieliśmy? Aha, Dawida Nowaka mieliśmy w klasie Supersport 300. Tak więc praktycznie całe podium w klasie Supersport 600 tylko i wyłącznie przez zawodników Automobilklubu, bo na drugim miejscu Maciek Kowalski, na trzecim Kamil Barcik, pierwszy wiadomo Mateusz Molik. Tak więc wyniki naprawdę wyszły świetnie, mimo że w czasie sezonu naprawdę borykaliśmy się z wieloma kłopotami.
Powiedz o kilku.
No, wyzwania na pewno duże. Wyzwania na pewno duże, ponieważ motocykl na przykład dla Mateusza dostaliśmy praktycznie na początku maja. To wielkie podziękowania dla Hondy Polska, dla zespołu Wójcik Racing także, że stanęli na wysokości zadania. Praktycznie pierwsza Honda CBR 600, która trafiła do Europy, do nas, do Polski, była akurat dla Mateusza. No, później było 2 tygodnie siedzenia w garażu i przebudowywania tego pod sport. Mati i tak pojechał motocyklem, który no, praktycznie nie miał prawa wygrać i pojechał świetnie. Tak więc, ale motocykl nie był przygotowany. Tak więc pierwsze czasy, powiedzmy ta minuta 37, no wszyscy oczy otworzyli. Mówię, to było niemożliwe, żeby jechać seryjnym motocyklem aż tak szybko. Później oczywiście poprawialiśmy motocykl w trakcie sezonu. Oczywiście nie przychodziło dużo części. Oczywiście zepsuł nam się quick shifter z downshifterem. To jest system szybkiej zmiany biegów. Było dużo problemów. Nie mogliśmy do końca sezonu, nie doszliśmy do teraz, nie doszliśmy do tego, co jest grane.
Czy jeżeli chodzi o polski sport motocyklowy, nie tylko o twojego syna Mateusza, w tym sezonie pokazywali się polscy motocykliści na europejskich torach, bo ty także działasz w strukturach fimowskich tej Europejskiej Federacji, jeśli chodzi o motocykle.
Oczywiście mamy bardzo dużo zawodników, którym warto kibicować, którzy gdzieś tam przecierają szlaki. Jest ich bardzo dużo. Przepychał się Piotrek Biesiekirski, on cały czas się przepycha w klasie Supersport 600 w Mistrzostwach Świata. Jeździł Milan Pawelec w Mistrzostwach Świata Moto3. Ale oczywiście to nie były te Mistrzostwa Świata, te top, tylko junior, juniorskie Mistrzostwa Świata, które które są praktycznie rozgrywane, Hiszpania i Portugalia. Tak więc w tamtych rejonach jechał świetnie od nas ze Swarzędza Dawid Nowak, mistrz Polski w Supersport 300, jechał w wyścigach w Pucharze Świata Yamahy R3, zajął 5. miejsce, a walczył w pewnym momencie o 3. No miał ten kłopot, no tam troszeczkę nie wyszło, no troszeczkę pecha, troszeczkę takiego zbiegu złych okoliczności, no niestety nie pozwoliło mu, ale Dawid jechał świetnie, rywalizował i naprawdę dał z siebie wszystko. Byli chłopaki pojechali na eliminację tego Rookie Red Bulla, na którym my także byliśmy w zeszłym roku, w tym roku nie pojechaliśmy, Mateusz już za bardzo wyrósł, więc stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, ale był tam i Dawid, i był młody Belak, był Surowiak, który normalnie na co dzień startuje w mistrzostwach w Wielkiej Brytanii, w mistrzostwach, to jest, żebym teraz nie skłamał, British Talent Cup, tak, British Talent Cup. On też był u nas w Poznaniu, przyjechał sobie pojeździć, też trenowali sobie razem właśnie z Mateuszem, fajnie było to, fajnie rozwija takie właśnie treningi, kiedy zawodnicy, którzy jeżdżą gdzieś po świecie, osiągają jakieś sukcesy, jakieś wyniki, trenują sobie później razem, bo to powoduje to, że nasi chłopacy, nasi zawodnicy rozwijają się, rozpędzają, są już praktycznie naprawdę dobrą, mocną siłą europejską. I teraz potrzebujemy tylko wskoczyć na te Mistrzostwa Świata. No to jest niestety próg bardzo ciężki do przełamania. To nie jest proste wejść w Mistrzostwa Świata, bo to nie jest tak, że możemy się zgłosić i po prostu pojedziemy. Nie, trzeba osiągnąć najpierw wyniki na poziomie europejskim, a później jest ta limitowana wersja tych powiedzmy 20-30 zawodników, którzy startują permanentnie. Żeby dostać dziką kartę, trzeba naprawdę gdzieś się bardzo ładnie pokazać i wtedy ewentualnie Dorna, ten promotor światowy tych Mistrzostw Świata po prostu pozwoli na jedno czy drugi udział. Tak więc to, że Piotrek Biesiekirski jeździ w Mistrzostwach Świata Supersport 600, czyli tych motocykli produkcyjnych, jest i tak wielkim polskim sukcesem.
Tyle na razie o motocyklowych koniach mechanicznych. No to teraz zajmiemy się tym prawdziwym konnym jeździectwem, bo już od 5 do 8 grudnia w Poznaniu odbędzie się Kawaliada, czyli Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Konne. To druga edycja w tym sezonie po ubiegłotygodniowej warszawskiej. W cyklu startuje olimpijczyk z Paryża, poznaniak Maksymilian Wechta z Rosnówka, bowiem przez Kawaliadę wiedzie droga do finału Pucharu Świata w Bazylei w kwietniu. Na warszawskim torwarze z Maksymilianem Wechtą rozmawiał Grzegorz Hałasik.
Czy to był najbardziej emocjonujący i wyjątkowy rok twojej jeździeckiej kariery?
Myślę, że i najbardziej emocjonujący, i najbardziej wyjątkowy, bo jednak Igrzyska Olimpijskie to jest coś niesamowitego. Najważniejsza sportowa impreza na świecie i też dla każdej dyscypliny jest to najważniejsze. Nam udało się dostać, cały czas jednak było to napięcie i troszkę się stresowaliśmy. Może powołaniem nie aż tak, bo Czepetano trzymał dobrą formę, ale jednak, żeby utrzymać zdrowie konia i moje do tych zawodów.
Wasze przejazdy w Paryżu pokazały, że potraficie jeździć takie trudne, wielkie parkury, że 1,60 m nie jest straszne.
Uważam, że nie narobiliśmy wstydu. Takie jest moje wrażenie, a wręcz odbiór w naszym środowisku, jak pojechałem na zawody tydzień później do Baborówka, to naprawdę był wyjątkowo pozytywny. Praktycznie nie słyszałem negatywnych głosów, gdzie jednak mieszane uczucia miałem po tych igrzyskach, bo...
Niedosyt taki.
Tak, bo w jednym i w drugim konkursie zrobiłem jakby tam znaczący błąd, ale no na takiej wysokości, na tak trudnych parkurach, bo wszyscy mówili, że nie widzieli jeszcze tak trudnych parkurów, jakie tam były stawiane, to jednak my, gdzie nie jesteśmy aż tak wjeżdżeni w pięciogwiazdkowy level, to dla nas było wyjątkowo trudne i myślę, że szczególnie pierwszy przejazd był bardzo udany i drugi, mimo tego błędu, to też dobrze się zaprezentowaliśmy. No i Czepetano skakał naprawdę, naprawdę klasowa. Dodało dużo skrzydeł też. Dobry wynik nie był aż tak daleki i nie był niemożliwy do zrobienia, więc to dodało nam skrzydeł, myślę, no szczególnie mi. Trochę ciężko mi się wypowiadać za chłopaków, ale z tego, co widzę, jak prezentują się na parkurach, to też. I mój apetyt to rozbudziło. Tak, no zaliczyłem z 4 największych imprez na świecie, które mogę zaliczyć. Zaliczyłem już 3. Z każdą kolejną jest coraz lepiej, no i teraz właśnie walczę o punkty do Pucharu Świata, to też między innymi przez to przyjechałem tutaj, bo no nie będę ukrywał, ze wszystkich kawaliat to Warszawa jest dla mnie trochę najcięższa, bo ja jednak jestem zwolennikiem dużych aren, przestronnych, a tutaj jest trudno, no ale jest nie aż tak dużo miejsca, no ale musimy się dostosowywać i te konie też do tego przygotować.
Później kolejna szansa na punkty do Pucharu Świata, czy w Poznaniu, czy też w Krakowie na kolejnych kawaliadach, natomiast tutaj dwa konie.
Są
to moje konie numer 3 i 4. Nie wziąłem tutaj Cepetano, on zimą ma troszeczkę łatwiejszy sezon. Myślę, że wezmę go do Poznania, też chcieliśmy mu dać trochę odpocząć po igrzyskach i po Warszawie, CSIO. I potem udaliśmy troszkę roztrenowanie, troszkę żeby się zregenerował, a mam nadzieję, że już na Poznań będzie gotowy. Ale zwykle zimą mu dajemy troszkę więcej czasu. Mój koń numer 2 odpoczywa po też bardzo ciężkim sezonie. Za tydzień jedziemy do Francji na czterogwiazdkowe zawody. No i tutaj przywiozłem konia numer 3 Cassiopeia i numer 4 młodego Eldorado.
I do zobaczenia na kolejnych kawaliadach w Poznaniu na Cepetano. My wiemy, co to znaczy Maksymilian Wechta na Cepetano w Poznaniu. Nic więcej nie mówimy, nie zapraszamy. Zobaczymy,
mam nadzieję,
co
będzie
się
działo.
Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.
Na kortach z Radiem Poznań.
Okazuje się, że park tenisowy Olimpia i korty Blasku Golęcińskim to nie tylko challengerowy turniej ATP na Poznań Open, ale także wiele innych fantastycznych rzeczy. Galowe spotkanie z okazji zakończenia sezonu Ligi Tenisowej Olimpia, także spotkanie klubu biznesu, menedżerka parku tenisowego Olimpia Ewelina Sterczewska. Całe mnóstwo nagród dla tenisistów amatorów.
Tak, zdecydowanie tak. Park tenisowy Olimpia jest organizatorem największych rozgrywek ligowych w Wielkopolsce. Zdecydowanie jednych z większych w Polsce. W sezonie letnim gra ponad 250 amatorów, w sezonie zimowym ponad 150, więc to są naprawdę imponujące liczby graczy. No i cieszymy się, że tenis cieszy się taką popularnością, że zawodnicy tak aktywnie uczestniczą w ligach.
Widziałem, że podczas tego świętowania będzie aż 28 kategorii.
Tak jest, to są rozgrywki sezonowe, czyli mamy ligę letnią i ligę zimową. Wszystkie mecze odbywają się na kortach Parku Tenisowego Olimpia, ale również tych w Tarnowie Podgórnym.
Prowadzenie działalności dla tenisistów amatorów wymaga także wielu partnerów, prawda?
Zdecydowanie tak. Jako klub funkcjonujemy całorocznie. W związku z tym organizacja wszelkich eventów związanych z aktywnością fizyczną, czy to dla amatorów, czy dla dzieci, czy również dla zawodników, wymaga wsparcia sponsorskiego. Bardzo się cieszymy, że udało nam się w tym roku uruchomić klub biznesu, do którego właśnie dołączają partnerzy i dzięki ich wsparciu możemy takie przedsięwzięcia realizować.
Słyszałem, to jest jeszcze tajemnica, ale nikt nas nie słyszy, więc możemy to zdradzić, że będzie też specjalne wydarzenie związane z zawodowym tenisem, jeśli chodzi o to 30-lecie Challengera, prawda?
Zdecydowanie tak. Ten zbliżający się rok 2025 i odsłona Challengera, ta 30. edycja, będzie wyjątkowa. Szykujemy naprawdę wiele atrakcji, zarówno w zakresie sportowym, ale także właśnie wydarzeń kulturalnych. Szykujemy się na fantastyczny koncert, który będzie otwierał nasze wydarzenie i będzie to koncert, który będzie zarówno dla naszych gości, ale także będą bilety dostępne dla wszystkich mieszkańców Poznania i nie tylko.
Czyli już atrakcje szykują się wielkie? Czy znany jest już na podstawie negocjacji z ATP termin tego turnieju w 2025 roku?
Tak, termin jest znany. Turniej odbędzie się od 15 do 21 czerwca i co ważne, w tym roku turniej ENA Poznań Open będzie miał wyższą rangę, ponieważ będzie to turniej rangi ATP Challenger 100.
Czyli rewelacja, to zawodowy tenis, to żeby była taka puenta bardziej amatorska, to wszystko zaczyna się w najmłodszym wieku. Już zbieraliście już jako park tenisowy Olimpia mnóstwo nagród za promowanie tak zwanego tenisa 10. Wiadomo, że od razu odnosi się to do tych najmłodszych adeptów tenisa. Jak to wygląda, jeśli chodzi o pracę z tymi najmłodszymi w waszym klubie?
W naszym klubie mamy bardzo dużo dzieci i tak jak wspomniałeś, co roku jesteśmy liderem, jeśli chodzi o szkolenie tenisa dziecięcego, o szkolenie dzieci. Na nasze szczęście mamy bardzo dużo chętnych, mnóstwo dzieci garnie się do tenisa. Mamy też świetną kadrę, która bardzo dobrze współpracuje z maluchami. No i jesteśmy z tego bardzo dumni.
W sportowym rytmie.
Mariusz Gloński, członek zarządu Polskiego Związku Judo, wiceprezes Okręgowego Związku Judo. 1 grudnia odbędzie się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Związku Judo. My już tutaj spotykaliśmy się na antenie Polskiego Radia Poznań z naszym wielkopolskim kandydatem Radosławem Miśkiewiczem, ale on nie tylko, on będzie ubiegał się o tę funkcję sternika Polskiego Judo, prawda?
Oczywiście, ale są konkurenci. Jest Marek Kręcielewski z Warszawy, jest Krzysztof Wikłowicki z Warszawy. Są to kandydatury porównywalne i na pewno będzie, jakby w sportowym slangu, ostra walka o zdobycie tutaj tego najważniejszego stanowiska w Polskim Związku, czyli prezesa.
Nie będę pana tutaj namawiał do jakichś określania się już teraz, na kogo będziecie stawiać, ale zapytam nieco bardziej ogólnie, czego najbardziej potrzebuje polskie, no i w tym kontekście także wielkopolskie judo na kolejne lata, na kolejną kadencję z pana perspektywy członka obecnego zarządu Polskiego Związku?
Na pewno z dobrej organizacji tutaj tego sportu i oczywiście finansowania, nie? Bo bez środków finansowych nie da się po prostu zbudować nowej drużyny na przyszłe igrzyska olimpijskie, ale też jakby pływania tego zespołu, zbudowania takiego zespołu, który będzie rozwijał to judo od grupy najmłodszych do tych najstarszych, do grupy seniorskiej. Wiadomo, że jeżeli nie mamy tutaj szerokich podstaw, czyli nie mamy juniorów.
No właśnie, zawsze jest takim pewnym wyznacznikiem zdobywania olimpijskich medali. Na to zawsze patrzą i władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeśli chodzi o zaangażowanie na przykład wielkopolskich trenerów, szkolenie to centralne, to też chyba z tym nie jest źle, prawda?
Oczywiście, tutaj bardzo mocno się wykazał ostatnio Tomek Jopek, trener kadry kadetów. Zdobył medale na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, co mocno się odbiło bardzo pozytywnym opinią świata judo w Europie, w świecie. Zostaliśmy zauważeni. Ale to trzeba przyznać, że te umiejętności tutaj współpracy z trenerami spowodowały to, że ten wynik został osiągnięty, czego marzy się mi jako członkowi, żeby taka sama współpraca i taka determinacja była też wśród trenerów kadr juniorskiej i seniorskiej.
Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie gole na antenie Polskiego Radia Poznań. Mówiliśmy już dzisiaj o piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Mówiliśmy także o Betclic pierwszej lidze i o wygranej piłkarzy poznańskiej Warty. Przy okazji przypominam i o pierwszej lidze, i w szczególności o poznańskiej Warcie porozmawiamy w sportowej arenie Radia Poznań już w najbliższy wtorek o 19.15, kiedy naszymi gośćmi w studiu będą pełnomocnik zarządu pierwszej ligi do spraw rozwoju pan Krzysztof Kropielnicki, rzecznik prasowy Warty Piotr Komorowski, a także dyrektor sportowy Dawid Frąckowiak. To w najbliższy wtorek o 19.15. To czas i pora na piłkarską drugą ligę.
Magazyn Wielkopolskie gole na ostatnie mecze w tych jesiennych rozgrywkach musimy jeszcze poczekać, między innymi dlatego, że zaplanowany na piątek mecz KKS-u 1925 Kalisz w Częstochowie ze Skrą został odwołany z powodu złego stanu boiska i ten mecz przeniesiono na najbliższy wtorek, 26 dzień listopada. W spotkaniach, które udało się rozegrać w 19 kolejce, Olimpia Grudziądz zremisowała z Polonią Bytom 1-1, Zagłębie Sosnowiec wygrało z rekordem Bielsko-Biała 2-1. Taki sam wynik w starciu Chojniczanki z Resowią. Wieczysta Kraków pokonała drugą ekipę Zagłębia Lubiny 3-0, a Wisła Puławy uległa rezerwą Łódzkiego Klubu Sportowego 0-4. Wreszcie Świt Szczecin pokonał drużynę Hutnika Kraków 3-1. Także spotkanie GKS-u Jastrzębie z Olimpią Elbląg, które miało odbyć się w piątek, zostało przełożone ostatecznie na dzisiaj. Ten mecz przed momentem właśnie się rozpoczął.
Teraz już o 18 kolejce spotkań w grupie drugiej piłkarskiej trzeciej ligi. Na początek zabieramy Państwa do Swarzędza na derbowy mecz miejscowej Unii z Notecią Czarnków.
W ostatnim tegorocznym spotkaniu na trzecioligowych boiskach w Swarzędzu Unia przegrywa z Notecią Czarnków 2-3. Kapitan zespołu gości Bartosz Kalupa. Zwycięstwo zasłużone i cenne na trudnym terenie odniesione.
Oczywiście, cieszymy się z tych trzech punktów. Mieliśmy swój plan na mecz, gdzieś może nie posiadaliśmy tej piłki wiele, ale wyszło na dobre nam.
Mieliście w pierwszej połowie takie zabójcze 5 minut, w ciągu których strzeliliście 2 gole. Nie da się ukryć, że to mocno pomogło w dalszym przebiegu spotkania.
No na pewno wtedy gra się lepiej, gdzieś ta gra z kontry dzisiaj na pewno była w naszym wykonaniu dobra. Gra w defensywie, wiadomo, straciliśmy dwie bramki, ale myślę, że też pozytywnie. Na pewno szczęściu też trzeba troszeczkę pomóc. My mieliśmy może jedną sytuację, gdzie piłka uderzyła o słupek, Unia miała tego więcej, natomiast końcowy rezultat, Noteć 3 punkty. Po dobrym początku, gdzie jeszcze te 8 kolejek dobrze punktowaliśmy, później przyszła lekka zadyszka, 6-7 spotkań, gdzie chyba zdobyliśmy tylko jeden punkt, ale przetrwaliśmy to i ta końcówka na pewno jest zaliczona do udanych.
Jesteście taką drużyną, mocną drużyną środka tabeli, chyba bardziej pilnujecie tego, żeby trzymać dystans od dołu nad strefą spadkową, niż spoglądacie w górę.
W żadnym wypadku, teraz patrzymy tylko w przód.
Let's go! Trener Notecie Adam Drozdowicz. Efektowny na swój sposób finał tegorocznych zmagań. Wygrana na ciężkim terenie w Swarzędzu 3-2.
Cieszymy się bardzo dzisiaj z tego zwycięstwa, bo przyjechaliśmy tutaj mocno personalnie osłabieni. Musieliśmy wzmocnić się chłopcami nawet z juniorów starszych, żeby tutaj przyjechać. Natomiast szacunek dla wszystkich, którzy byli w Swarzędzu, którzy zrobili robotę taką, jak sobie założyliśmy. Cieszy nas bardzo, że to przyniosło efekt.
Zabójcze 5 minut w pierwszej połowie. Prowadzenie 2-0 już zdecydowanie gra się spokojniej.
Tak, chociaż przy przeciwniku tak mocnym jak Swarzędz, wiadomo, że tutaj trzeba być skoncentrowanym w każdej minucie i w każdym momencie meczu, bo mają taką jakość piłkarską, że tutaj moment do koncentracji mogło już być za chwilę 2-2.
Końcówka jesieni, dobry początek, później było trochę słabiej, teraz znów jakby się złapali oddech.
Kurczę, zawsze każdy sportowiec ma takie wyższe ambicje i wiadomo, że będziemy chcieli wygrywać w każdym meczu, więc gramy po prostu każdy mecz, chcemy grać jak najlepiej, a jak skończymy na końcu, to już zobaczymy.
Biorąc pod uwagę te osłabienia kadrowe, o których pan wspominał, to chyba dobrze, że teraz dłuższa przerwa.
Bardzo dobrze, powiem, że wyczekiwaliśmy tego, bo no 11 ludzi w tym momencie z kadry nam ubyło, więc cieszymy się, że będzie teraz ta przerwa między rozgrywkami.
Tomasz Wykas, trener Unii Swarzędz.
Szkoda, no. Chcieliśmy powalczyć o pełną pulę, nie udało się. To szczęście dzisiaj było troszeczkę chyba bliżej zespołu z Czarnkowa, bo przecież jednej akcji trafiamy dwa razy w poprzeczkę, też chyba raz jeszcze żeśmy oszczelili słupek. Szkoda, ale zbyt łatwo dzisiaj straciliśmy przede wszystkim dwie pierwsze bramki i o to mogę mieć trochę pretensji do zespołu, bo po własnych niewymuszonych stratach w takich newralgicznych miejscach, strefach boiska i z tego zespół z Czarnkowa wyszedł z bardzo szybkimi kontrami. Zresztą trzecia bramka też po kontrataku i teraz na pewno dogłębna analiza co do poprawki. Od stycznia ruszamy do roboty.
W derbach w Swarzędzu Unia przegrywa z Notecią Czarnków 2-3. Inne derbowe spotkanie w ramach 18 kolejki odbyło się we Wronkach, gdzie rezerwy poznańskiego Lecha podejmowały drużynę Pogoni Nowe Skalmierzyce.
Adrian Garbiec z biura prasowego Lecha Poznań. Po kolejnym zwycięskim meczu drugiej ekipy Kolejorza, zwycięstwo z Pogonią Skalmierzyce w takich wielkopolskich derbach i to wyraźne, 4-1.
Od samego początku rezerwy Lecha Poznań no dobrze weszły w to spotkanie, bo już po 20 minutach prowadziły 3-0. Dwa gole Igora Stankiewicza, gol również Igora Kornobisa, no dały taki spokój do końca pierwszej połowy. Wiadomo, mogło się to skończyć nawet więcej. Druga połowa prowadzona już w bardziej spokojnym tempie. Obie drużyny miały swoje sytuacje i obie drużyny strzeliły po jednym golu. Były to bramki z dystansu, bardzo podobnej urody. Na pewno warto zaznaczyć dobrą postawę Kamila Jakubczyka, który przypieczętował tą wygraną 4-1.
Która dała bardzo spokojne, dobre, bardzo dobre drugie miejsce w tabeli piłkarskiej trzeciej ligi.
Tak, ale też nie zapominajmy, że jeszcze przed rezerwami ostatnie spotkanie w tym roku zaległy mecz z Gdanią Gdańsk na własnym boisku, więc ta sytuacja w tabeli pod względem punktowym może być jeszcze lepsza i na to na pewno liczymy.
Teraz jeszcze przypomnimy, bo wiemy, że wtedy piłkarze pierwszej drużyny Kolejorza będą rozgrywać kolejkę wyjazdową w Gliwicach z Piastem, a mecze z Gdanią, stadion Przyleśnej we Wronkach o godzinie i kiedy?
O godzinie 12 w sobotę 30 listopada.
Gdyby rezerwy Lecha wygrały ten zaległy mecz z Gdanią Gdańsk, awansują na trzecie miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce tej rundy jesiennej już z udziałem innych drużyn ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie zespoły. Kotwica Kórnik zremisowała na wyjeździe z Flotą Świnoujście 2-2. Sokół Kleczew pokonał ekipę Gryfa Słupsk 2-1, a ostre strzelanie urządzili sobie dzisiaj piłkarze w Środzie Wielkopolskiej, gdzie Polonia pokonała Winetę Wolin, uwaga, aż 6-4. Prawdziwy hokejowy wynik, ale tym razem na piłkarskim boisku. W innych meczach już bez udziału wielkopolskich ekip Błękitni Stargard pokonali Gdanie Gdańsk 2-1. Kartuzja Kartuzy zwyciężyła w D-Świecie 2-0. Rezerwy Pogoni Szczecin zremisowały z Elaną Toruń 0-0. Bydgoski Zawisza pokonał Wybrzeże Rywalskie Rewal 4-1.
To jeszcze zerkamy na tabelę grupy drugiej piłkarskiej trzeciej ligi. A propos tego, co Wojtek wspomniał, Lech II Poznań jest na miejscu czwartym, ale najlepszą wielkopolską drużyną jest Sokół Kleczew, który ma 34 punkty. Prowadzenie Błękitnych Stargard, którzy mają mają na koncie 37 punktów. Na trzeciej pozycji jest dość niespodziewanie druga drużyna Pogoni Szczecin. Unia Swarzędz kończy tę jesień na miejscu numer 5. Szósty jest bydgoski Zawisza. Notecie Czarnków po wygranej Swarzędzu plasuje się na 8 pozycji z dorobkiem 25 punktów. Pewnie poniżej oczekiwań mimo dzisiejszej wygranej efektownej Polonia Środa Wielkopolska na miejscu 11, a na koncie tej ekipy 23 punkty. Pogoń z Kalmierzyce jest 13, mając w dorobku punktów 22 i szukamy Beniaminka piłkarskiej trzeciej ligi Kotwice Kórnik. Ta drużyna po 18 rozegranych meczach ma na koncie punktów 16 i zajmuje 16 lokatę. To teraz jeszcze o Ekstraklasie, o Fogo Futsal.
Tak jest, bo niższe klasy rozgrywkowe na otwartych boiskach już w tym roku zakończyły swoje występy, natomiast w Ekstraklasie grają cały czas. Ta 12. kolejka zapowiedziana na ten weekend ze zmiennym szczęściem toczyła się dla wielkopolskich drużyn. Futsal Leszno wygrał dzisiaj na wyjeździe z AZS-em UŚ Katowice 5-2, natomiast dosłownie przed momentem zakończyło się spotkanie w Chojnicach, gdzie występowała ekipa Red Dragons Pniewy. Niestety Wielkopolanie przegrali ostatecznie z tamtejszymi Red Devils 1-2. W innych zakończonych spotkaniach rekord Bielsko-Biała uległ Piastowi Gliwice 1-3. Eurobus Przemyśl przegrał z BSF Bochnia 2-4. AZS UW Wilanów uległ Łódzkiemu Widzewowi 1-3. A Konstrakt Lubawa pokonał warszawską Legię 5-4. I zamykając jeszcze tematykę piłkarską, wracamy na boiska Ekstraklasy, bo kilka minut temu zakończyło się ostatnie dzisiejsze spotkanie. Górnik Zabrze ostatecznie wygrał z Piastem Gliwice 1-0.
Warto zaprosić Państwa na najbliższe w następnym tygodniu audycje sportowe na antenie Polskiego Radia Poznań. Zacznijmy nieco od tyłu, od Andrzejkowej soboty 30 listopada o 18 na antenie naszej miejskiej stacji bezpośrednia relacja z poznańskiego Piotrowa. Tam mecz Ekstraklasy koszykarek Neas TES Politechnika Poznań kontra VBW Gdynia. Dzień wcześniej piłkarska Ekstraklasa na antenie Polskiego Radia Poznań w piątek 29 listopada o godzinie 20:30. Na tej antenie będziemy transmitować mecze z Gliwice, Piasta kontra Kolejosz. No i tak cofając się w naszej radiowej ramówce, w czwartek o 17:15 oczywiście magazyn piłkarski Kolejosz, a we wtorek o 19:15 wspomniana sportowa arena o piłkarskiej pierwszej lidze, a także o funkcjonowaniu futbolowej Warty Poznań. Dziś powoli będziemy się żegnać, bo 19:45 kolejna edycja magazynu koszykarskiego Rzuty za 3, ale warto przypomnieć sobie najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
To skoro Krzysztof wywołał temat koszykarski, to rozpocznijmy właśnie od basketu. Dobra informacja z Tallina. Tam w meczu eliminacji Mistrzostw Europy reprezentacja polskich koszykarzy pokonała Estonię 88-86. Natomiast nasze piłkarki ręczne przegrały w ląd ze Szwecją 27-28 w rewanżowym meczu towarzyskim obu tych drużyn, dla których był to sprawdzian przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami Europy. Holender Max Verstappen z Red Bulla zapewnił sobie czwarty z rzędu tytuł mistrza świata Formuły 1. Zdecydowały o tym wyniki Grand Prix Las Vegas, w której Verstappen zajął piąte miejsce. Zwyciężył Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Austriak Jan Herl wygrał dzisiaj rozegrany w Lillehammer kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polacy znów niestety daleko. Paweł Wąsek był 23, Aleksander Zniszczoł 25, Kamil Stoch 28, a do drugiej serii nie awansowali Dawid Kubacki i Maciej Kot. W piłkarskiej Ekstraklasie Radomiak przegrał ze Stalą Mielec 1-2, Raków Częstochowa zremisował z Koroną Kielce 1-1, a Górnik Zabrze, jak wspomnieliśmy, pokonał Piasta Gliwice 1-0. W pierwszej lidze Warta Poznań zwyciężyła ekipę Pogoni Siedlce 2-1. I jeszcze jedna informacja ligowa w Ekstraklasie Szczypiornistów. Rebut KPR Ostrowia Strów Wielkopolski pokonał Górnika Zabrze 32-30.
Przed nami 4 minuty i 14 sekund nagrania formacji Toto, a później magazyn koszykarski Rzut za 3. My szybciuteńko znikamy zatem ze studia. Pozostaje z Państwem nasz realizator Łukasz Kurzawski. Dziękujemy za współpracę, a Państwu sprzed mikrofonów kłaniają się autorzy audycji w Sportowym Rytmie.
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZTS Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19:45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
naszym magazynie o poznańskich drużynach koszykarskich dzisiaj zapowiemy pierwszoligowy mecz panów z Enea Basketu z Hydrotrakiem Radom, który o 20 rozpocznie się w hali przy Drodze Dębińskiej. Powiemy o drabince szkoleniowej w tym klubie oraz zajrzymy za kulisy kobiecej drużyny Enea AZS-u Politechniki Poznań. Grzegorz Hałasik, witam i zapraszam.
Rzut za trzy. Magazyn Radia Poznań.
Najpierw o paniach grających w Ekstraklasie. Alicja Rogozińska już od kilku sezonów występuje w pierwszej drużynie, a do Poznania trafiła z Wrocławia. Jak zatem czuje się w AZS-ie i w stolicy Wielkopolski?
Więcej czasu w ciągu roku spędzam tutaj w Poznaniu. No tak naprawdę czuję się tutaj jak w domu. I wszyscy ludzie, i miasto, i czuję się tak jak u siebie. Teraz tak naprawdę jak wracam do Wrocławia, to czuję się jak, powiedzmy, jak turystka. Tam wracam i odkrywam miasto na nowo, więc teraz tak bardziej Poznań jest takim moim domem, a Wrocław jest miejscem, gdzie wracam odpoczywać.
Natomiast jeśli chodzi o Poznań, to nie tylko gra w AZS-ie, ale też nauka.
Skończyłam tutaj licencjat, teraz robię magisterkę na innej uczelni, cały czas się kształcę. Licencjat z dietetyki na poznańskim AWF-ie, teraz się szkolę w tym kierunku na różnego rodzaju szkoleniach, jakby dopełniających. Gdzieś zawsze mam to w głowie, że koszykówka jest od jakiegoś czasu, ale trzeba mieć jakiś plan na, po karierze.
Klubów nie brakuje na Dolnym Śląsku, a i w samym Wrocławiu.
Grałam młodzieżówkę we Wrocławiu i na tamten moment we Wrocławiu był strasznie duży przeskok, że kończył się jakiś rocznik młodzieżowy i nie było potem czy drugiej ligi, pierwszej ligi. Musiałabym od razu iść tam do, powiedzmy, ekstraklasy, a to w ogóle nie był ten czas na to, żeby robić taki krok. Ja potrzebowałam przejść przez drugą ligę, pierwszą ligę, tam jeszcze było wtedy U22, więc w tym samym czasie współpracowałam na kadrze Polski z trenerem Zielińskim, jeszcze wtedy z trenerem Krzysztofem Dobrowolskim i oni pracowali tutaj w AZS-ie. Oni podziałali, że tak powiem, i ściągnęli mnie tutaj i tak do dziś dzień zostałam. Tak się czuję, że gdzieś tam i znam, powiedzmy, prezesów, działaczy, tak, ludzi dookoła, właśnie nawet tu reporterów. Tak czuję się swobodnie już tutaj bardzo. Wiem, czego mogę oczekiwać. Właśnie wiem, że gdzieś tam wszyscy też mnie znają. Gdzieś tam te stosunki między wszystkimi są naprawdę bardzo przyjazne i to jest takie trochę rodzinne wszystko, więc bardzo, bardzo fajnie się tutaj czuję.
Były te sukcesy młodzieżowe, to czas, żeby z AZS-em seniorskim osiągnąć jakiś sukces. Co będzie sukcesem w tym sezonie?
Naprawdę nie chcę teraz mówić jakiś tam cel nasz i takie marzenie to właśnie być w tej czwórce, przejść ten krok do przodu. Od paru lat jesteśmy w tych playoffach, gramy pierwszą rundę playoffów. Gdzieś tam marzeniem jest być w tej czwórce, ale ja nigdy nie mówię hop, skupiam się na każdym celu, tak powiedzmy step by step, krok po kroku. Musimy się skupiać na początku na każdym kolejnym meczu, żeby gdzieś tam myśleć o jakimś większym celu.
Zawodniczki lubią, gdy nie muszą martwić się sprawami organizacyjnymi, ale ktoś musi za to w klubie odpowiadać. Taką osobą jest kierownik drużyny Edyta Bielicka.
Moim zadaniem jest, żeby zawodniczki nie martwiły się o nic, tylko żeby skupiły się na grze, więc przygotowanie dnia meczowego, wszelkie rzeczy związane właśnie z pobytem tutaj zawodniczek zagranicznych, żeby czuły się jak w domu. No tych zadań jest sporo.
I zdarza się, że zawodniczka zagraniczna, na przykład Carter, dzwoni o jakiejś dziwnej porze, że nie wiem, woda w kranie nie leci albo trzeba coś załatwić w mieście.
Na szczęście tutaj nie ma aż takich problemów, ale zawodniczki wiedzą, że zawsze mogą na mnie polegać i ja jestem tą pierwszą osobą kontaktową, gdyby cokolwiek się działo i mogą śmiało o każdej godzinie do mnie dzwonić i pisać.
Do koszykówki trafiła pani przez piłkę nożną.
Dokładnie tak. Wcześniej pracowałam w dwóch klubach piłkarskich i współpracowałam głównie z drużynami męskimi, dlatego też zastanawiałam się, jak to będzie współpracować z kobietami i tutaj naprawdę bardzo miłe zaskoczenie. Jest bardzo dobra atmosfera w zespole. Dziewczyny za wszystko mi dziękują, są naprawdę super osobami, dlatego jestem bardzo zadowolona. Ja pochodzę z okolic Bydgoszczy i od już takich najmłodszych lat jakby kibicowaliśmy lokalnym drużynom, to Astoria Bydgoszcz. Bywałam na meczach Tecino Wrocław, to w sumie był mój pierwszy mecz, na który zabrał mnie mój tata i zawsze gdzieś tam ta koszykówka była bliska memu sercu, dlatego cieszę się, że dostałam taką szansę, żeby pracować w klubie koszykarskim.
To tak prowokacyjnie zapytam, jak Astoria Bydgoszcz przyjechała do Poznania na mecz pierwszej ligi mężczyzn, jak przyjedzie Tecino Wrocław na początku rundy rewanżowej, to serduszko mocniej zabije?
Głównie kibicuję Astorii Bydgoszcz, chociaż przez to, że bliskie mi osoby również pracują w Poznaniu, dlatego kibicuję tutaj drużynie z Poznania. No, moje serce jest podzielone i znajdzie się tam miejsce właśnie i dla drużyny z Bydgoszczy i z Poznania.
W naszym magazynie za chwileczkę powiemy o zbliżającym się meczu koszykarzy Enea Basketu Poznań z Hydrotrakiem Radom. Enea Basket Poznań poradzi sobie w niedzielę o godzinie 20 z radomską ekipą?
Liczę, że tak. Kibicuję. Wydaje mi się, że ta dobra pasta będzie trwała dalej.
Trener Enea Basketu Poznań Przemysław Szurek. Panie trenerze, nasz radiowy magazyn koszykarski nazywa się Rzut za trzy. To ja zacznę od razu takim pytaniem. Czy w meczu z Hydrotrakiem Radą będą celne rzuty za trzy poznańskiej drużyny? Bo strzelców to w waszym zespole nie brakuje.
Boję się odpowiadać, bo zwykle prawda sportowa mówi tak, że jak się coś zadeklaruje, to lubi być w życiu odwrotnie. Ale faktem jest, że jesteśmy zespołem, który na tą chwilę ma najwyższą skuteczność rzutów za trzy punkty w lidze. I rzeczywiście jest komu rzucać, ale czy to jest jedyny czynnik, który przynosi sukces? No nie, ale rzeczywiście lubię efektowne akcje, rzuty trzypunktowe na pewno do takich należą.
Przejdźmy w takim razie do prozy życiowej waszej sytuacji w tabeli. Inaczej się podchodzi do każdego meczu, gdy jest się w miarę wysoko, bo powiedzmy sobie szczerze, w tym sezonie jesteście w innej sytuacji niż poprzednich. Z kim nie gracie, na ogół jest niżej w tabeli.
To prawda, historycznie jakby popatrzeć na rozgrywki pierwszoligowe od wielu, wielu lat w Poznaniu, to taka sytuacja nie pamiętam, czy miała miejsce od 2015 roku, czy nie, ale przyznam szczerze, że ja sobie kompletnie tym głowy nie zaprzątam. Raczej to miejsce w tabeli daje nam taką możliwość, że możemy koncentrować się na każdym kolejnym meczu, a nie patrzeć na przeciwników. Bo jak się z kolei jest tam na dole, to często patrzy na wyniki innych drużyn, a tu raczej mamy taki mindset, że koncentrujemy się na najbliższym rywalu i na tym, co trzeba zrobić, żeby na końcu meczu cieszyć się ze zwycięstwa.
Znowu trzeba zagrać dobry mecz, żeby na końcu cieszyć się ze zwycięstwa.
Niby wyświechtana prawda, ale z drugiej strony ustawienie głowy w ten sposób, żeby zagrać dobry mecz, robi to ogólnie, ale ilość rzeczy, które trzeba wykonać, żeby taki mecz się odbył, jest bardzo duża i na każdy mikrocyk, jeżeli mamy czas pracować nad tym, to pracujemy nad tymi fundamentami, teoretycznie prostymi rzeczami, ale tymi, które gwarantują potem stabilną grę.
Poza jednym spotkaniem sala przy drodze demińskiej sprzyja Enea Basketowi Poznań. Jakiego meczu w takim razie się spodziewać?
Powiem w ten sposób, liga w tym roku, od kiedy jestem trenerem, a to mój szósty rok pierwszej lidze, nie była nigdy tak wyrównana. I pozornie przyjeżdża drużyna, która ma 4 zwycięstwa, ale drużyna, która zatrudniła Karima Ransona, dobrze już znanego w tych rozgrywkach, i mają 2 zwycięstwa z rzędu. Czeka nas znowu trudne spotkanie, ale nie będzie inaczej do końca rozgrywek, także spodziewam się tego, że jeżeli uda nam się powstrzymać rzuty trzypunktowe i taką ofensywną grę Radomia, ten mecz może być dla nas. Ale jeżeli damy się rozpędzić przeciwnikowi, no to niestety możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, jaką miała w Krośnie. Daliśmy się rozpędzić strzelcom, nie byliśmy w stanie już ich zatrzymać i koniec końców schodziliśmy z porażką z parkietu.
Sytuacja kadrowa przed tym meczem?
Każda drużyna ma swoje wyzwania, również mamy je i my, jeśli chodzi o drobne urazy. Odpukać na tą chwilę nie mamy żadnego poważnego urazu i oby to się nie zmieniło do meczu w niedzielę. Czekamy na powrót do pełni sił Patryka Stankowskiego, no i zobaczymy, co będzie z Lafem Pożanowskim, bo rozpoczyna pierwsze treningi i zobaczymy, czy jego gotowość do gry nastąpi w przeciągu kilku dni, czy może tygodni, bo byłby on na pewno wartościowym zawodnikiem w tej rotacji przepisu do lat 23.
Przypomnę, pierwszoligowy mecz na Basketu Poznań z Hydrotrakiem Radom w hali przy drodze dębińskiej już za chwilę. Początek o 20.
Rzut za 3. Magazyn Radia Poznań.
Enea Basket Poznań to nie tylko pierwszy zespół grający w pierwszej lidze, w drugiej lidze występuje zespół rezerw, a i młodzieżowych drużyn nie brakuje, mówi trener drugiej drużyny Cezary Kurzawski.
Nasza misja się nie zmienia, czyli inwestujemy w młodzież, pewnie będziemy się bili o utrzymanie, chociaż kto wie, może jakaś niespodzianka tutaj będzie.
Młodzieżowe zespoły mają to do siebie, że co roku się trochę zmieniają. Wasz się zmieni w porównaniu z zeszłym rokiem?
Tak, przede wszystkim odeszli zawodnicy rocznika 2005, którzy nas wspomagali, którzy rok temu byli zawodnikami U19. Doszło do nas 3 młodzieżowców: Szymon Wagner, Hubert Nowak i Stanisław Polaczuk.
A proszę powiedzieć, jak wygląda wymiana na linii pierwszy zespół, zespół rezerw grający w drugiej lidze? Czy coś takiego w ogóle następuje?
Tak, nasi zawodnicy przenikają między drużynami, jeśli chodzi o grupy treningowe. Przykładem jest to, że 17-letni czy Roszczka, czy Wagner już mają okazję ćwiczyć z pierwszym zespołem, ale w drugą stronę też jest współpraca, bo na przykład Jonasz Kluj, któremu na razie jest ciężko na poziomie pierwszoligowym, ma okazję łapać minuty w drugiej lidze.
Coś takiego jak doświadczony gracz, który potrzebuje ogrania, pierwszoligowy doświadczony gracz lądujący w drugiej lidze, to się raczej nie zdarza.
Nie, u nas nie, takiego wariantu nie mamy.
Też o jednym celu trzeba powiedzieć, to są zawodnicy, którzy też w młodzieżowych rozgrywkach grają, będą grać.
Tak, oczywiście, to przede wszystkim jest przygotowanie naszego zespołu U19 do rozgrywek centralnych. Bez pomocy, współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Poznań na Osiedlu Tysiąclecia byśmy mieli bardzo trudno, bo Nasi zawodnicy tam mają okazję się uczyć, rano mają okazję trenować, mamy okazję korzystać tam z obiektów, trenerzy znajdują tam zatrudnienie, także za każdym razem podkreślamy ogromną pomoc szkoły i pani dyrektor Beatę Rusinę, którą gorąco pozdrawiam.
Jak daleko w dół sięga drabinka Enea Basketu Poznań?
Znaczy, akademię mamy od samego dołu, czyli już U11 mamy grupy, U12, U13. Paru lat mamy akademię, natomiast od zeszłego roku mamy też współpracę z MKS-em Września na poziomie trzeciej ligi, gdzie z kolei zawodnicy 16-17-letni, dla których druga liga jeszcze jest za wczesnym etapem, z kolei tam mają okazję też występować w trzeciej lidze.
Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZTS Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.